Anioł Pański powiedział do Filipa: wstań i idź około południa na drogę. Słowa z dzisiejszego pierwszego czytania. Przygodni siostry i bracia w Chrystusie Panu, tu obecni w sanktuarium świętego Andrzeja Boboli, a także łączący się z nami przez media. Gdy z uwagą wsłuchiwaliście się w pierwsze czytanie, mogło was wzbudzić takie zdumienie, a to z tego powodu, jak uczniowie Jezusa byli wrażliwi na głos z nieba, jak umieli ten głos usłyszeć, zrozumieć, a później podjąć się jego realizacji. To właśnie dzięki temu, że byli tak wrażliwi na mówiącego Boga, owoce ich pracy budzą podziw. Kościół się bardzo rozrastał, a także zdobywał nowe terytoria. Posłuszeństwo, jakie okazywali pierwsi uczniowie Bogu, trzeba okazywać zawsze, aby ewangelizacja prowadzona przez Kościół była owocna. A się takim przykładem na pewno wsłuchiwania się w ten głos Boga jest święty Andrzej Bobola. On chyba bardzo dobrze zrozumiał, że tylko wtedy, gdy będzie słuchał Boga i czynił to, co Pan Bóg od niego oczekuje, jego praca będzie bardzo owocna. Jakież to, moi drodzy, myśli niosą nam dzieje apostolskie, które przed chwilą urywek żeśmy usłyszeli. Po pierwsze, ukazują one Boga, który ma wielką wiedzę o każdym człowieku. Bo zobaczcie, on wiedział, że poganin pojedzie tą drogą, że ten poganin będzie czytał Pismo Święte, którego nie będzie rozumiał. I co więcej, Pan Bóg wiedział, co trzeba zrobić, aby temu człowiekowi pomóc. Po drugie, bardzo ważne z dzisiejszego pierwszego czytania jest to, że Bóg posługuje się ludźmi w czynieniu dobra. Oni mają być narzędziem w Jego ręku. Po trzecie, ludzie mają być posłuszni Panu Bogu i robić wszystko, co On im powie. I po czwarte, że łaska Boża współdziała z ludzkim działaniem. Łaska Boża niejako wydaje owoce, dlatego że ludzie chcą działać. Tak jak w tym przypadku. Widzę wodę, ochrzcij mnie. Kochani, ten przekaz jest nam bardzo potrzebny, abyśmy pamiętali i zachwycali się Bogiem, który wszystko wie, który zna doskonale prawdę o nas, który wie, co będziemy robili, zna też pragnienie naszego serca i On wie, jak rozwikłać ludzkie problemy. Dlatego gdy czytam to dzisiejsze pierwsze czytanie, myślę o sytuacji, która jest dzisiaj w świecie, o tej panującej epidemii. Bowiem jestem pewny, że Pan Bóg o wszystkim wie, co się tutaj dzieje. I Pan Bóg chciałby nam przyjść z pomocą, ale my musimy chcieć być narzędziem w Jego ręku. I dlatego też, gdy patrzę na te pewne rozwiązania, które dzisiaj proponuje się ludziom, jestem jakby zatrwożony wewnętrznie tym wszystkim. Bowiem noszę gdzieś tam sobie świadomość, że to zamykanie kościołów, zabranianie ludziom iść na mszę świętą, Przecież są dzisiaj miejsca, choćby wśród naszych sióstr w Japonii. One nie mogą uczestniczyć mszy świętej, komunii świętej przyjmować. A co więcej, kapłani, którzy są zatroskani o swoje zbawienie i parafian i w jakimś tam sensie przekraczają te ograniczenia, które państwo wprowadza, a Kościół akceptuje, są karani i zastraszani. I rodzi się we mnie pytanie, czy to nas uratuje? Czy takie, przez takie zachowanie wyprosimy u Boga zmiłowanie nad ludzkością? Czy w takiej sytuacji Bóg nam pomoże? A wielu chrześcijan pewnie nawet nie zdaje sobie z tego sprawy, że te działania nie tylko nie prowadzą do ustania epidemii, ale zachowujemy się tak jak Żydzi przed Piłatem, którzy zamiast stanąć po stronie Jezusa, stanęli po stronie Barabasza. A dlaczego się tak zachowali? Bo nie mieli wiary. Nie było w nich miłości prawdziwej Boga. Dziś też są tacy, którzy uwierzyli w propagandę medialną i weszli w taki stan lęku i strachu, że myśląc i siedząc w domu uratują swe życie. A przecież Bóg jest Panem życia i śmierci. To On wszystko o nas wie. On jest naszym ratunkiem. I On nam, ludziom wierzącym, powiedział: zwycięstwem waszym jest wiara wasza. A jeśli tej wiary braknie, to jak Bóg może nam pomóc? Patrzcie, bo jak przepiękne jest to pierwsze czytanie. Dlaczego nawrócił się urzędnik królewski? Bo był człowiek, który uwierzył słowom anioła, którego Bóg posłał do niego i stał się narzędziem jego ręki. Wydaje się, że wielu chrześcijan z powodu braku wiary nie umie sobie poradzić z tym, co dziś się dzieje. I zamiast podjąć refleksję, to szemra, narzeka, oskarża, buntuje się. A taki stan sprzyja raczej odchodzeniu od Boga, a nie szukanie u Niego pomocy. I w tej sytuacji jakże ważne zadanie stoi przed osobami duchownymi. Bo jeśli kapłani, biskupi nie pomogą ludzkości, to epidemia uderzy w życie wewnętrzne i to będzie o wiele groźniejsza choroba aniżeli epidemia. I o tym nam właśnie też mówią przeczytane Dzieje Apostolskie. Etiop, dworzanin, urzędnik królewski, sam nie byłby w stanie zrozumieć ani tego, co czyta, ani to, co się dzieje, gdyby nie Filip. Bóg się posłużył swoim uczniem, swoim apostołem, aby pomógł zagubionemu człowiekowi. Podobnie jest i dzisiaj. Sytuacja jest naprawdę trudna. Ale by ludzkość nie zagubiła tego, co najważniejsze w życiu, potrzebuje pomocy od Ojca Świętego, biskupów, kapłanów, osób życia konsekrowanego. Misja nasza staje się teraz bardzo ważna, bo od naszej postawy zależy, czy ludzkość zachowa duchowość, czy będzie jeszcze bardziej chora. Bo właśnie o roli duchownej w sytuacjach trudnych dla ludzkości pisał w encyklice o świętym Andrzeju Boboli papież Pius XII. To była encyklika z roku 1957. Napisał takie słowa: przez słowa encykliki nie możemy nie zwrócić się wprost, zwłaszcza do kapłanów. Postępujcie nadal mężnie, ale z tą odwagą chrześcijańską, która idzie w parze z roztropnością i z tą mądrością, która umie bystro patrzeć i przewidywać. Wiarę katolicką jedność zachowujcie. Wiara niech będzie przepasaniem bioder waszych. tak postępując, to osiągniecie, że wszyscy święci, co z waszego rodu wyszli, wraz z królową Polski na was i na ukochaną ojczyznę łaskawie spoglądają, aby się nią opiekować i jej bronić. Patrzcie, jak papież pisze. Patrząc na Andrzeja Bobole, zwraca się do wszystkich kapłanów. Bądźcie jak on, odważni i dzielni. Osoby powołane do służby Bożej muszą być dziś odważni w decyzjach. Pan Jezus powiedział swoim uczniom, że gdy nadejdą trudne dni, będzie to dla was okazja do składania świadectwa. I teraz chyba jest taki czas. Ludzie mniej odporni psychicznie załamują się, a są i tacy, którzy nie mogą znieść tej sytuacji. Popatrzmy szczerze. Ona ma trwać wiele miesięcy, a nawet mówią, że do 2 lat. Kim my po tych 2 lata będziemy w takim stresie żyjący? To będzie jeden strzępek nerwów. I tu właśnie jest wielka rola kapłanów, aby dać świadectwo, że to, co głosimy, my w to sami wierzymy, że to jest prawda. Ostatnio mój przyjaciel z Warszawy mówił mi, że przeżywał takie wydarzenie. Był w jednym z kościołów warszawskich. Do świątyni weszło trochę więcej wiernych, a w pewnym momencie ksiądz wyszedł i zaczął krzyczeć na tych ludzi. Przyszliście nas zarazić? I zaczął ich wypędzać z kościoła. Czy to jest właściwa postawa kapłana? Gdzie tu jest świadectwo wiary w Boga, który powiedział: nie bójcie się, nawet włosy na waszej głowie są policzone. Nie bójcie się, bo jesteście ważniejsi jak wiele wróbli. Gdzie jest świadectwo wiary w opatrzność Bożą? A gdzie jest świadectwo prawdzie, że życie nasze zmienia się, ale się nie kończy? Teraz jest czas Wielkanocy. Kościół od samego początku pielęgnuje prawdę o życiu po śmierci. My, kapłani, zachęcamy was, byście poważnie traktowali swą wiarę i kierowali się nią w życiu, abyście dążyli do świętości i szukali zbawienia. I teraz co znaczy ten przekaz? Gdy wierni widzą kapłana, który boi się o swoje życie, lęka się, jakby się świat zawalił, że umrze. Czyli to, co głosi, to jest antyświadectwo. Oczywiście, że trzeba uważać, trzeba przestrzegać określonych zasad, ale nie kosztem wiary. Bóg mówi, kto mnie wyzna przed ludźmi, tego ja wyznam przed moim Ojcem, który jest w niebie. Kto się do mnie przyzna, ja się też przyznam do Niego. Epidemia wytworzyła sytuację, w której wszyscy ochrzczeni muszą wziąć na siebie brzemię misyjnego nakazu Jezusa. Bądźcie mi świadkami. Dotychczas żyliśmy w takich okolicznościach, że miejscem pogłębienia wiary była świątynia, katecheza w szkole, spotkania formacyjne różnych wspólnot. A dziś tym właśnie miejscem pogłębiania wiary ma być mój dom rodzinny, moja rodzina. Czy jesteśmy tego świadomi? Czy my, rodzice, dajemy świadectwo wiary swoim dzieciom? Czy syn, czy córka widzi we mnie, ojcu, czy matce, człowieka wierzącego? Czy w moim domu odmawiamy wspólnie modlitwę, różaniec, czytamy Pismo Święte? Czy w moim domu mówimy o Bogu? Ten czas powinien nam uświadomić, że gdy rodziny zatracą wiarę, to rozwój bezbożnictwa nikt nie będzie w stanie powstrzymać. Bo to ostoja jest, rodzina jest ostoją wiary. Teraz, gdy modlimy się za ojczyznę, pomyślmy, że w historii Polski był nieraz bardzo trudny okres, bardzo trudny czas. Długo byliśmy pod zaborami. Był taki czas, że wywożono Polaków na Sybir. I razem znaleźli się w łagrach i obozach koncentracyjnych. Był taki czas, że kościoły zamieniano na prawosławne cerkwie i na protestanckie zbory. Był taki czas, że nie było kapłanów tam, gdzie przebywali Polacy. Nie było żadnych świąt, uroczystości religijnych. I można by pewnie wiele przywołać takich wydarzeń, że nie było nic z tego, co mieliśmy w Polsce przez ostatnie lata. A mimo to naród polski wytrwał w katolickiej wierze. Dlaczego? Bo wychowani w wierze i żyjący wiarą, polscy rodzice dzieciom wiarę przekazywali. To ojcowie i matki stali się kapłanami Chrystusa dla swych dzieci. I dlatego wiara przetrwała. Dziś są tacy, którzy widząc swoje dzieci, które porzucają wiarę, obwiniają kapłanów. Pewnie w niejednym przypadku jest to prawdą, ale w większości to rodzice powinni się obwiniać. Tam, gdzie rodzice nie żyją wiarą, z czasem dzieciom Bóg przestaje być potrzebny. Obserwuję choćby was, parafianie. Długi pobyt w Strachocinie sprawia, że znam już prawie 4 pokolenia dziadków, dzieci, wnuków, a nawet prawnuków z jednej rodziny. Jaki nasuwa mi się wniosek? W domach, w których dziadkowie byli religijni, religijne są ich dzieci i wnuki, ale tam, gdzie były problemy z wiarą u najstarszych, to u najmłodszych też nie jest najlepiej. Katolicką wiarę w Polsce uratowały rodziny. Dlatego prymas Wyszyński mówił, że rodzina powinna być Bogiem silna, a jeśli taka będzie, przetrwa wszystkie próby. Podobnie mówił też o narodzie, że jeśli będzie zakorzeniony w Bogu, to nic mu nie będzie w stanie wyrwać wiarę i katolickich obyczajów. Jakże z dumą o tych wspaniałych polskich rodzinach pisał Pius XII we wspomnianej encyklice o świętym Andrzeju. Skoro Andrzej Bobola z waszego narodu wyszedł, niechże Polacy idąc za jego przykładem nadal bronią ojczystej wiary przeciw wszystkim niebezpieczeństwom. Niech obyczaje do niej dostosowują, bo to niosło zawsze chwałę ojczyźnie, żeby Polska zawsze była wierna i dalej przed murzem chrześcijaństwa pozostała. Zdaje się bowiem wskazywać historię jako świadek czasów, światło prawdy i nauczycielka życia, że Bóg tę właśnie rolę narodowi polskiemu przeznaczy. Niechże więc mężnym i stałym sercem usiłują tę rolę wypełnić, unikając wrogich podstępów i zwalczając przy pomocy łaski Bożej wszystkie przeciwności i próby. Czciciele świętego Andrzeja Boboli, wiele razy na takich spotkaniach jak dzisiaj powtarzam, że Polska z woli Boga ma ważną rolę do spełnienia. Chyba nadeszły czasy, żeby tą rolę w obecnym okresie epidemii podjąć tak bardziej świadomie. Bo skoro mamy być światłem dla innych narodów, przykładem, żeby chrześcijanie na świecie nie zatracili nadziei, że religia chrześcijańska jest najważniejsza i najbardziej ludziom potrzebna, ktoś musi o tym świadczyć. To być może dlatego święty Jan Paweł II jako prorok, tak go przecież wielu nazywa, uczynił świętego Andrzeja Bobolę patronem Polski u początku trzeciego tysiąclecia wiary. Pewnie po to, abyśmy uczyli się od niego, co znaczy składać świadectwo wierności Jezusowi w bezbożnym świecie. Tak, to świadectwo kosztuje, ale Bóg sowicie umie zapłacić tym, którzy są mu wierni. Przekonał się o tym święty Andrzej. Przecież w chwili męczeństwa Bóg okazał mu chwałę, jaka go czeka, gdy wytrwa do końca wierności. I wytrwał, bo jak sam powiedział, przyszła chwała złagodziła we mnie wszelki ból. Dziś też nas wiele spraw boli. I co my wybierzemy? Czy po ludzku to złagodzi ból, czy zawierzymy Jezusowi do końca? To ważny czas dla każdego z nas, obyśmy go tylko nie zmarnowali. Święty Andrzej zapewnia, że jeśli pójdziemy za głosem Boga, jeśli będziemy wierni i wytrwamy do końca, możemy być pewni, że Pan oficie nam za to zapłaci. Obyśmy jako czciciele świętego Andrzeja Boboli właśnie należeli do tej grupy ludzi. Obyśmy byli narzędziem w ręku Boga jak Filip. I to jest bardzo istotne i ważne, abyśmy dzisiaj gromadząc się na tej modlitwie za ojczyznę, zobaczyli, jak ważny jest to czas. Dlatego też patrząc na to dzisiejsze czytanie, widzę, moi drodzy, rolę szczególnie przewodników duchowych, którzy są nam bardzo potrzebni, bo ktoś musi nam pewne sprawy wyjaśnić, wypowiedzieć, bo jeśli będziemy mieli takie świadectwo, jak to w Warszawie, to do czego to wszystko doprowadzi? Trzeba umieć iść dzisiaj przez życie. I ktoś musi być tym, który nie spychy, nie raz zarozumiałości. Albo wierzymy w tego Boga i to, co nam mówi, albo nie wierzymy. Nie udawajmy, bo się boimy wszystkiego. I to taka wiara do niczego nas nie zaprowadzi. I to trzeba sobie każdemu powiedzieć. Bóg jest tym, który mi powiedział, choćbyś przeschodził przez ciemną dolinę, zła się nie lękaj, bo ja jestem z Tobą. I to jest czas, gdzie trzeba albo postawić na Boga, albo nie udawać, że się w Niego wierzy. Amen.